Profesor Mariusz Wiatr, były rektor, komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, jest dziś naszym porannym gościem w rozmowie telefonicznej. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie generale, trudno już sobie to wyobrazić, ale to 202 dzień wojny w Ukrainie. Może na początku ten komentarz, to wojna, która przeciąga się w nieskończoność.
Tak, to prawda, ta wojna trwa już dosyć długo. Tak jak pani powiedziała, 202 dni. Mamy teraz zmianę, dosyć istotną zmianę, może jeszcze nie przewrót strategiczny, może nie jeszcze zwrot strategiczny, ale jednak istotna zmiana. Ukraińcy przeszli do ofensywy, no i ta ofensywa jest skuteczna.
Nie za późna ta kontrofensywa?
No wie pani, problem polegał pewnie na tym, żeby przeprowadzić taką kontrofensywę, to trzeba zgromadzić odpowiednie siły i się do niej przygotować. Ale myślę, że tutaj Ukraińcy wykonali wiele różnych skutecznych przedsięwzięć, chociażby działania dezinformacyjne, bardzo skuteczne. Czyli zapowiadali tą ofensywę, zapowiadali ją przede wszystkim chyba na południu i Rosjanie w to uwierzyli. No a rzeczywiście natarcie ukraińskie skoncentrowało się jednak w rzeczywistości na północy i tutaj Rosjanie oczywiście, biorąc pod uwagę to, o czym wiedzieli, co przypuszczali, przerzucili swoje siły z północy na południe, a Ukraińcy zaatakowali na północy, no i doszli prawie do granicy, w niektórych miejscach doszli też do granicy z Rosją. Czyli tutaj Ukraińcy wprowadzili skutecznie w błąd przeciwnika. Tak, proszę.
Ta dynamika wojny wydaje się odwracać, panie generale, na korzyść Ukrainy. Sytuacja, o której pan mówi, na południu, w Chersoniu, jak i ta nowa ofensywa w Charkowie, to możemy nazwać sukcesem?
Jest to na pewno sukces. Nie jest to jeszcze strategiczny sukces, nie jest to chyba jeszcze strategiczny zwrot wojny, ale jednak jest naprawdę sukces, chociażby bardzo z psychologicznego punktu widzenia.
No właśnie, jakie to ma znaczenie z tego punktu psychologicznego, skoro nie strategicznego?
No wie pani, bo to jest tutaj zarówno oddziaływuje to na korzyść morale całej armii ukraińskiej, jak i społeczności ukraińskiej, która może się pochwalić w tej chwili sukcesem i odbijaniem swoich terytoriów. I można nawet powiedzieć, to jest to wykorzystywane oczywiście w propagandzie ukraińskiej, że w ciągu tych tutaj 5 dni Ukraińcy odzyskali więcej terenu niż Rosja zajęła w przeciągu 5 ostatnich miesięcy. Chociaż oczywiście musimy tutaj wziąć pod uwagę skalę, to raptem 3000 km kwadratowych na północy, raptem aż 3000 km kwadratowych na północy i 500 km kwadratowych na południu. No ale Rosjanie okupują 125 tysięcy km kwadratowych Ukrainy. Także jest tutaj wzrost, ale jeszcze nie jest to odwrócenie całej tendencji wojny. Armia rosyjska ma jeszcze zasoby, ma jeszcze zarówno zasoby ludzkie, jak i zasoby sprzętowe.
Mm-hmm. A jakie obecnie mogą być scenariusze po kontrofensywie ukraińskiej? Co może się jeszcze zdarzyć?
Wie pani, to jest trudne do przewidzenia, w ogóle przewidywanie przyszłości nie jest
łatwe. Zwłaszcza na wojnie.
Nie jest łatwe, ale wie pani, no ja myślę, że Ukraińcy będą kontynuować swoje działania zaczepne. Natomiast Rosja chyba nastawiona będzie na zamrożenie tego konfliktu i tutaj byłoby niedobre oddziaływanie na Zelenskiego przez stronę Zachodu, żeby zgodził się na rozmowy, żeby zgodził się na zawieszenie broni, bo Rosjanie wykorzystaliby to do odbudowy swojego potencjału i później do kolejnej ofensywy. Także to nie wiem. Natomiast no tutaj są różne czynniki, o których mówimy, dlaczego Ukrainie udało się uzyskać ten sukces, dlaczego Rosjanie przegrywają, w tej chwili nas przegrywają, dlaczego ponieśli taką porażkę.
To wypunktujmy to, panie generale, spróbujmy powiedzieć właśnie, co stoi za tym sukcesem?
No myślę tak, że po pierwsze to oczywiście to te działania dezinformacyjne Ukraińców, ta zapowiedź ofensywy na południu, a przejście na północy, w wyniku czego Rosjanie przerzucili część swoich sił z północy na południe i tam mieli bardzo rozciągnięte linie frontu. Ta odbudowa fortyfikacyjna też była niewystarczająca. Byli tam też żołnierze po stronie rosyjskiej, żołnierze z tych republik zagarniętych, znaczy obwodów, przepraszam, Donieckiego, Ługańskiego, którzy siłą zostali wcieleni, niekoniecznie identyfikowali się z tą wojną. Poza tym armia rosyjska jest szkolona tradycyjnie do takiej prowadzenia obrony, takiej, przepraszam, obrony, działań takich jak w II wojnie światowej. czyli tradycyjne prowadzenie tych działań, nawały artyleryjskie, natarcie masami sprzętu i ludzi, a Ukraina odwrotnie, raczej prowadzi działania manewrowe rozproszone. Poza tym, wie pani, to jest też tak, że żołnierze rosyjscy w tej armii rosyjskiej traktowani są niezbyt, jak na nasze standardy, niewłaściwie. Oni są traktowani pogardliwie. Następuje tam przemoc, łącznie z biciem. Oczywiście przełożeni biją tych żołnierzy. Poza tym są to w znacznej mierze ludzie z łapanki, którzy też są siłą rzeczy niedoszkoleni. No i oni są coraz bardziej przekonują, że to nie jest ich wojna. Mamy oczywiście tutaj też i z korupcją w armii rosyjskiej do czynienia, tradycyjną korupcją, czyli dowódcami zostawali niekoniecznie ci, którzy byli najlepsi, ale ci, którzy mieli jakieś swoje układy. Ostatnio przecież nastąpiła zmiana dowódcy wojsk lądowych po 16 dniach dowodzenia.
Romana Biernikowa, o ile pamięć mnie nie myli. 16 dni był tylko na tym stanowisku.
Poprzedni też 3 tygodnie tylko był na stanowisku. To nie świadczy najlepiej. Poza tym bardzo istotny jest tutaj też rosyjski styl dowodzenia. Wie pani, ten styl dowodzenia polega na takiej hierarchizacji, na dużym zhierarchizowaniu. Jest scentralizowany. Decyzja na podwładnego musi być zatwierdzona przez przełożonego. Inaczej ten podwładny nie podejmuje działań, bo się boi odpowiedzialności. A tutaj natomiast Ukraińców jest odwrotnie. Ukraińcy są bardzo samodzielni, zdają się przejmować zachodni styl dowodzenia, kiedy mamy właśnie do czynienia z dużą samodzielnością tych dowódców. Oni działają wtedy w myśl, raczej w duchu zamiaru przełożonego, a niekoniecznie zgodnie z jego literą, czyli zastanawiają się, co przełożony w takiej sytuacji by zrobił, a nie czekają, aż ten przełożony powie, co mają zrobić. Także to, wie pani, ma duży wpływ na sposób prowadzenia tej wojny. No i oczywiście bardzo istotne jest wsparcie informacyjne Stanów Zjednoczonych, czyli rozpoznanie satelitarne, elektroniczne i też osobowe. Jednak Amerykanie przekazują tutaj Ukraińcom rzeczywiście wiele danych i to pozwala im na dużą swobodę w działaniu. No i oczywiście bardzo istotne jest wsparcie sprzętowe, szczególnie artyleria precyzyjna, dużego zasięgu. I Rosjanie rzeczywiście wystawieni są niejako na uderzenia Ukraińców.
Panie generale, mówiliśmy o tych scenariuszach, a co z Chersoniem, zdaniem pana generała? Czy ukraińska armia będzie chciała atakować w tym rejonie?
No wie pani, tam te działania w rejonie tego Chersonia się jednak odbywają, także pewnie Ukraińcy będą dalej tam prowadzić działania. No problem zależy od tego, na ile ta armia ukraińska otrzyma wsparcie ze strony Zachodu, przede wszystkim sprzętowe. Ja nie wiem, czy pani zwróciła uwagę na to, co szef sztabu generalnego armii ukraińskiej dwa dni temu powiedział, zresztą to też pobrzmiewa trochę w wystąpieniach Zełenskiego, ponieważ Rosjanie oddziaływują na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, bo chcą zniszczyć dostawy energii w Ukrainie, paliwa i tak dalej. I teraz niedawno właśnie zapowiedział generał szef sztabu generalnego armii ukraińskiej, że możliwe są uderzenia odwetowe na infrastrukturę po drugiej stronie granicy. Ale żeby takie uderzenia odwetowe były możliwe, to rzeczywiście muszą pewnie wyrazić na to zgodę Amerykanie, którzy dysponują takim sprzętem i ten sprzęt mogą dostarczyć Ukraińcom.
Co by to oznaczało?
No bo oznaczało wtedy jednak zmianę tego sposobu prowadzenia wojny, bo do tej pory, jak pani wie, przecież armia ukraińska oficjalnie nie atakowała celów po drugiej stronie granicy. Były tam jakieś działania, pewnie partyzanckie, chociaż Ukraińcy się nie przyznają do tego do końca, tylko mówią, że to pewnie Rosjanie sami sobie niszczą, bo mają tam jakąś dywersję. No ale to oznaczało jednak przeniesienie wojny w inną skalę. To wymaga oczywiście zgody sojuszników zachodnich, nie oszukujmy się, bo oni wspierają tą armię ukraińską pod warunkiem, jak do tej pory, pod warunkiem takim, że te działania będą prowadzone na terenie Ukrainy.
Panie generale, czy możemy spodziewać się rozmów pokojowych? Chociaż z kolei Wołodymyr Załęski został zapytany o takie ewentualne spotkanie czy rozmowy z Putinem i powiedział, że ma taką zasadę, że nie rozmawia z tymi, którzy stawiają ultimatum, więc nie dojdzie do tych rozmów.
To jest zrozumiała postawa, wydaje mi się, Załęskiego, że nie chce rozmawiać z tymi, którzy nie traktują tego rozmówcy jako partnera, tylko jako przeciwnika, z którym w ogóle nie warto i warto rozmawiać. Poza tym Ukraińcy też chcą osiągnąć inną pozycję. Jeżeli będą mieli te sukcesy, to Rosjanie mogą być niejako zmuszeni do rozmów. Natomiast z tymi rozmowami pokojowymi jest takie zagrożenie, bo wie pani, tak mi się wydaje, że Putin chciałby zamrożenia tej wojny w tej chwili, chciałby zamrożenia tej wojny, przesunięcia i trochę zbliża się zima, stąd jego oddziaływanie na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, żeby Ukraina odczuła braki energii, żeby ludzie marzli. Stąd to prowadzenie tej wojny energetycznej z Zachodem, czyli niedostarczanie gazu, czy ropy naftowej, czy innych surowców energetycznych, tak żeby zmusić Ukrainę do, znaczy nie tylko Ukrainę, co Zachód zmusi do tego społeczeństwa zachodnie, żeby nie popierali Ukrainy. No i wtedy ta Ukraina może być zmuszona. To nie byłoby dobre, gdybyśmy my jako Zachód, przepraszam za takie określenie, wpływali na Zeleńskiego i zmuszali go do rozmów, bo Putin wykorzysta ten czas na odbudowę potencjału i później może przejść ze wzmożoną siłą do ofensywy. Ponieważ, wie pani, nie ma dobrego rozwiązania. Ani jedna strona, ani druga nie chcą w tej chwili pokoju, w takiej sytuacji, w jakiej są, tak? Ponieważ, wie pani, no, gdyby nawet doszło do rozejmu, do zawieszenia broni, to żadna ze stron nie będzie usatysfakcjonowana. Ani Rosjanie tym, co uzyskali, ani Ukraina tym, co musiała oddać. Czyli ten konflikt byłby tylko pewnie przesunięty w czasie. To pokazuje zresztą doświadczenie różnych konfliktów zbrojnych, lokalnych po II wojnie światowej, że jak nie ma ostatecznego rozwiązania, to ten konflikt wygasa na jakiś okres, a później odradza się z nową siłą.
Nadchodzi zima, więc to będzie, jak pan powiedział, na niekorzyść Ukrainy. Jakie dziś właściwie są proporcje, mocne i słabe strony obu tych frontów?
Mówi pani o tych obu armiach.
Tak.
Słabą stroną armii rosyjskiej to jest jednak ta korupcja, to jest, wie pani, traktowanie tych żołnierzy, ale jednak poniżanie ich i bicie. To jest armia taka, która służą tam żołnierze. Bardzo mało jest tam żołnierzy rosyjskich. Wielu jest żołnierzy właśnie z różnych tych republik azjatyckich, kamczackich i tak z Kamczatki i tak dalej, którzy zachowują się różnie na tym froncie. Najczęściej są niedoszkoleni. No i zdają sobie coraz bardziej sprawę z tego, że oni nie walczą na swojej wojnie. Natomiast po stronie ukraińskiej jest odwrotnie. Tam Ukraińcy są wysoce zmotywowani, ponieważ oni bronią swojej oczywiście ojczyzny, swojej ojcowizny, walczą o swoją ziemię. A poza tym mają też, wie pani, oni prowadzą już te działania od 2014 roku, także wiele się nauczyli, jak prowadzić tę wojnę. No i mają wsparcie nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale również tych państw Zachodu, które naprawdę bardzo dodatnie wpływa na możliwość prowadzenia wojny ze strony Ukrainy. Bo tak nie oszukujmy się, gdyby nie było tego wsparcia, to pewnie ta wojna byłaby już dawno zakończona niestety z porażką dla Ukrainy.
A czy naciski ze strony rad miejskich w Petersburgu czy w Moskwie mają jakiekolwiek znaczenie w tej wojnie?
Wie pani, no mają, tutaj nawołują oczywiście oni do tego, żeby Putin ustąpił i to oczywiście coraz szerzej zaczyna to zataczać, ten zasięg ma coraz szerszy tego typu protesty. No jednak na razie są to jeszcze protesty ludzi na stosunkowo niskiej pozycji społecznej. Natomiast jeżeli chodzi o tą oligarchię, która wspiera Putina, no ona raczej, oni tam, czyli oligarchowie raczej nie będą występować przeciwko Putinowi ze względu na obawy o własne bezpieczeństwo, własne zdrowie. No niemniej jednak, tak jak pani powiedziała, to jednak wskazuje na to, że w społeczności rosyjskiej coś zaczyna się dziać.
Coś drga powoli.
Tak, to co zaczyna się dziać, że ludzie widzą, że ta wojna nie jest sprawiedliwa, znaczy wojna, oni nie nazywają tego wojną, tylko operacją specjalną, tak. Że to nie jest tak jak jest. I tutaj na podkreślenie zasługuje to ostatnie wystąpienie, niedawne wystąpienie Zełenskiego, który mówił, że właśnie, że na wszystko się zgodzą, ale bez was, czyli bez Rosjan, nie? Także i społeczność rosyjska zaczyna chyba to rozumieć, że coś tutaj w tym nie do końca jest właściwe.
Co musi się wydarzyć, by zakończyła się ta wojna? Co nas jeszcze czeka, panie generale, w najbliższym czasie?
Wie pani, no to jest trudne do powiedzenia.
No jasne, nie mamy tego daru predykcji, ale spróbujmy, co musiałoby się takiego przełomowego wydarzyć, by jednak ta granica wschodnia się uspokoiła?
Wie pani, to jest, no oczywiście możemy tutaj prognozować, możemy spróbować przewidzieć, co się może zdarzyć. No wie pani, ja na przykład nie uważam, to jest moje zdanie, że zmiana Putina na innego przywódcę na innego przywódcę mogłaby zmienić sytuację, ponieważ jednak jak do tej pory, chociaż jak przed chwilą mówiliśmy, zaczyna się to zmieniać, jednak całe społeczeństwo rosyjskie, większość społeczeństwa rosyjskiego wspiera Putina i oni są przekonani o tym, że Ukraina to nie jest żaden inny naród, że to nie jest żadne inne państwo, tylko to jest integralna część Rosji i powinna być w Rosji. Takie jest zdanie większości Rosjan. I ta opinia się musi zmienić. I to, co pani powiedziała przed chwilą właśnie o tych uchwałach czy wezwaniach tych rad miast, że to jednak jest zmiana w dobrym kierunku. I tutaj pewnie w końcu coś by się mogło stać. No po drugie, no to oczywiście wielki sukces Ukrainy militarny, no ale on byłby możliwy tylko wtedy rzeczywiście, gdyby wsparcie Zachodu było o wiele większe.
To tu stawiamy kropkę. Profesor Mariusz Wiatr, były rektor, komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, był dziś naszym porannym gościem. Dziękuję bardzo. Życzymy dobrego dnia.
Dziękuję pani. Dziękuję również. Wszystkiego najlepszego.